Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wzywa do utworzenia strefy bezpieczeństwa wokół budynku Zaporowskiej Elektrowni Atomowej. Jednocześnie Rosjanie cały czas atakują ten obiekt. Czy trwający ostrzał stanowi potencjalne zagrożenie jądrowe?
Teoretycznie tak. Z tym, że z moich obserwacji wynika, że na razie, o ile tak można kąśliwie powiedzieć, robią to bardzo inteligentnie, bo atakują części, nazwijmy to elektrowniane, a nie bezpośrednio sam reaktor. Więc ja myślę, że chodzi po prostu o oddziaływanie psychiczne i sianie paniki. Bo myślę, że tak dla ogólnego zrozumienia chyba trzeba by było powiedzieć, czym się różni elektrownia jądrowa od normalnej elektrowni. Reaktor, gdzie są właśnie te pierwiastki promieniotwórcze i zachodzą procesy jądrowe, to jest odpowiednik tej części, gdzie spala się węgiel. Natomiast jeszcze potrzeba mnóstwo dodatkowych urządzeń, elementów, które stanowią właśnie o tym, że to jest elektrownia i które w efekcie umożliwiają rozprowadzanie, powiedzmy, na duże odległości tej energii elektrycznej wyprodukowanej. Więc jak na razie rzeczywiście ciągle wokół Zaporoża dzieje się dużo. Szczęśliwie reaktor w żadnym z tych przypadków nie został jeszcze ani uszkodzony, ani nawet zaatakowany. Ostatnie, które ja słyszałam informacje, to są takie, że tam w odległości chyba 300 metrów od reaktora z ostrzału padły jakieś tam bomby. Natomiast bezpośrednio w sam stos atomowy nie było takich prób. I miejmy nadzieję, że mimo powiedzmy wątpliwej inteligencji agresorów ogólnej, bo kto wywołuje wojnę, to jednak doradcy są na tyle inteligentni, że straszą, ale kataklizmu nie chcą spowodować. A może chcą, tylko na razie jeszcze nie teraz. Ale miejmy nadzieję, że nie.
Wczoraj w czasie konferencji prasowej wojewoda lubelski Lech Sprawka podkreślał, że nie ma żadnego w tym momencie zagrożenia, jeżeli chodzi o skażenie promieniotwórcze. Natomiast też zaznaczał, że według analiz Państwowej Agencji Atomistyki ta ewentualna chmura radioaktywna, która powstałaby po uwolnieniu substancji promieniotwórczych, nie kierowałaby się w stronę Polski. Jak rozumiem, tu chodzi jednocześnie o odległość i o kierunek wiatru, ale ten się zmienia, więc czy Państwowa Agencja Atomistyki prowadzi na bieżąco, praktycznie każdego dnia, takie analizy?
Państwowa Agencja Atomistyki ma takie, powiedzmy, autoryzowane punkty, gdzie wykonuje się na terenie Polski i wzdłuż granic, szczególnie wzdłuż wschodnich granic, ciągły monitoring, ale to się nazywa poziomu skażenia. Czyli to, co my możemy zrobić aparaturą, to zbadać aktualny stan promieniowania. Bo z promieniowaniem zawsze mamy do czynienia, to jest tak zwane promieniowanie tła. Tylko chodzi o to, czy ono nie wzrasta przesadnie. Oczywiście, gdyby doszło do takiej sytuacji tak zwanej radiacyjnej, wszystko zależy zdecydowanie od tego, jaki będzie kierunek wiatru, do tego, czy będzie wyższy niż, czyli czy powiedzmy te masy po wybuchu będą się przemieszczały bardzo wysoko, gdzieś tam powiedzmy do kilku kilometrów, czy tuż nad ziemią. Być może większość nie pamięta już w tej chwili naszych mieszkańców, że Czernobyl, który tuż powiedzmy przy naszej granicy w zasadzie, w porównaniu możemy powiedzieć, była awaria, akurat była taka cyrkulacja powietrza, że kraje skandynawskie zostały o wiele bardziej skażone aniżeli teren polski. Bo tak na wysokim pułapie ta chmura wędrowała nad Europą, a później prawie nad całą kulą ziemską. Więc planując atak jądrowy czy atak na elektrownię jądrową, to musiałby siedzieć przy okazji jako doradcy dla wojskowych sztab naukowców, którzy by analizowali właśnie prądy powietrzne. I jeżeli mamy wschodni, to wtedy byłoby w kierunku Polski. Jeżeli nie, a u nas najczęściej nad Polską jest cyrkulacja zachodnia. Pogoda nam jak się zmienia, to raczej z nadbałtyku i Europy Zachodniej. Więc dodatkowo mamy takie strategicznie dobre położenie, żeby nie dostać dużej porcji tego ewentualnego skażenia.
Wiele osób pamięta te wydarzenia z 1986 roku po awarii w Czarnobylu. Stąd pojawia się zainteresowanie płynem Lugola, tabletkami jodku potasu. Wczoraj wojewoda w czasie tej konferencji prasowej poinformował również o dostatecznych zasobach jodku potasu dla mieszkańców naszego województwa, ale to zainteresowanie i jakieś pomysły, żeby brać profilaktycznie taki preparat, ciągle są obecne. a nie jest to dobre rozwiązanie.
To jest zdecydowanie niedobre rozwiązanie ze względów takich już powiedzmy fizjologicznych, bo żeby sobie ochronić tarczycę, to trzeba przyjąć tego jodku potasu ogromną ilość, tak zwaną blokującą, żeby już więcej jodu nasza tarczyca nie była w stanie przyswoić, czyli rozumiemy tego promieniotwórczego powstałego w czasie na przykład awarii, czy tam jakiegoś innego zjawiska radiacyjnego. A to, powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo szkodliwe dla funkcjonowania naszej tarczycy. Tu pewnie lekarze mieliby znacznie więcej do powiedzenia, ale można sobie w ten sposób spowodować wielką nadczynność tarczycy na przykład, a to jest organ jednak bardzo czuły. Stanowczo lepszą metodą jest znanie kilku metod, jeśli już nawet dojdzie do tego skażenia radiacyjnego. Co robić, żeby uniknąć dużych skutków? Przecież na przykład my ciągle pracujemy z pierwiastkami promieniotwórczymi u nas w zakładzie, w katedrze i my wiemy, co trzeba robić, bo nikt z nas tutaj nie choruje na białaczkę czy inne tego typu choroby.
Te najprostsze zasady, co możemy zrobić, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji?
Higiena, higiena, higiena. Jest takich ze względu właśnie na powiedzmy obchodzenie się z promieniowaniem kilka zasad, bo właśnie być może trzeba by jeszcze było powiedzieć, że to nie jest tak, że to się pojawi coś nowego, z czym nasz organizm nie ma do czynienia. My żyjemy w pewnym tak zwanym tle promieniowania jonizującego, które pochodzi z budowy Ziemi, z pierwiastków, bo tam są pewne izotopy promieniotwórcze, z kosmosu, z promieniowania kosmicznego. Nasze ciało zawiera pewne ilości pierwiastków promieniotwórczych. W związku z tym, powiedzmy, skażenie na skutek czy zniszczenia elektrowni, czy nie wiem, użycia bomby jądrowej, to by była dodatkowa porcja i dopiero gdyby ona była zdecydowanie duża, to może być szkodliwe dla organizmu ludzkiego, to prawda, szczególnie jeśli by się utrzymało w długim czasie. I teraz właśnie co robić? Normalnie zaleca się, żeby w domu nie mieć dużo tych gazów promieniotwórczych, to często wietrzyć. A tu odwrotnie. Nie wpuszczać raczej z zewnątrz tego skażonego powietrza. Ile możemy pozostać w domu? Bo to, na co będziemy narażeni, to opad, czyli pyły, które spadną na nasze ciało. Więc wtedy, wychodząc na zewnątrz, jeśli już musimy, zakładamy maski i jeśli mogę teraz tak kąśliwie powiedzieć z oglądania ludzi na ulicach, to nauczyliśmy się w czasie COVID-u udawać, że nosimy maski. W tej sytuacji, jeśli nie chcemy nawdychać się do płuc, to maska musi być założona bardzo szczelnie i z filtrem. W momencie, kiedy wracamy do domu, buty zostawiamy za drzwiami, całe ubranie, gdyby oczywiście, ja mówię, było bardzo duże skażenie, a nie tam wzrost powiedzmy o kilkanaście procent czy kilkadziesiąt. Ubrania pierzemy, my pod prysznic i staramy się myjąc nie wlać sobie do ust, do nosa, do oczu, bo to są najwrażliwsze organy, które mogą ulec właśnie uszkodzeniu jakiemuś. To się po prostu z siebie zmywa. A wcześniej trzeba uważać, żeby nie nawdychać się tych pierwiastków, żeby nam się osadziły w płucach.
Na początku marca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej uruchomił monitoring radioaktywności w Lublinie. Jakie są w tym momencie odczyty? Czy w ciągu tych 7 miesięcy rosyjskiej agresji na Ukrainę były jakieś niepokojące wzrosty?
W ciągu tych kilku miesięcy, mimo właśnie kilkakrotnie sianej paniki, wzrostu nie było. Natomiast jeśli mogę przy okazji powiedzieć, bo oczywiście jest ileś punktów, za które odpowiada Agencja Atomistyki, i to są tak zwane autoryzowane punkty. Natomiast ten nasz na dachu najwyższego budynku naszego instytutu, to jest taki z racji tej, że od kilkudziesięciu lat w naszym instytucie są pracownicy, którzy zajmują się fizyką jądrową, więc takie na zasadzie zrobienia czegoś właśnie dla mieszkańców Lublina, dla ludności tutaj z regionu. I chcę powiedzieć, że dane, które tam są, nie są w żaden sposób opracowywane. Czyli nie ma, że skażenie nie było, ktoś siedział kilka godzin, coś policzył, wstawił i się pojawiło z opóźnieniem. Nie. Na bieżąco mierzy detektor, sczytywane są te dane przez komputer i od razu tam chyba w tej chwili co godzinę pojawia się kolejny punkt. Na bieżąco, w pełni zautomatyzowane, bez względu na święta, złą pogodę. Więc każdy człowiek może sobie w dowolnie wybranym momencie zajrzeć, zobaczy z kilku ostatnich dni, a jeśli kliknie sobie w archiwum, to jest w stanie zobaczyć, jak No właśnie od czasu uruchomienia w ciągu tych kilku miesięcy przebiegały te zmiany pomiaru. To się formalnie nazywa poziomu skażenia, chociaż trzeba by było powiedzieć ilości promieniowania, która w danej chwili jest obecna w powietrzu.
Bardzo dziękuję za rozmowę.